Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Dzisiaj rocznica nawrócenia świętego Pawła. W związku z tym moim gościem jest Paweł. Paweł Poncyliusz, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, witam Państwa.
A zacznę od pytania o innego Pawła, o Pawła Kukiza. Czy Paweł Kukiz jest kompletnym durniem, czy też sprzedajną szmatą?
No nie, tej drugiej rzeczy to bym w ogóle nie powiedział o Pawle Kukizie.
A taki dylemat miał wasz europoseł, wasz były minister Radosław Sikorski. Jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu nazywał go kompletnym durniem lub sprzedajną szmatą.
Znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że jest to na pewno nieprzewidywalny polityk, osobowość i osoba, która no, trochę działa pod wpływem impulsu, co może dla niektórych być interpretowane właśnie w taki czy inny sposób.
No dobrze, bardziej. Czyli Paweł Kukiz był durniem lub szmatą wtedy, kiedy głosował razem z Kaczyńskim w sprawie ustawy medialnej, nazywanej później Lex TVN, ale teraz jest znów człowiekiem uczciwym, bezkompromisowym i porządnym. Świadectwo moralności wystawia mu sam Grzegorz Schetyna, mówiąc, że zna Pawła Kukiza, cytuję, ponad 30 lat. Pamiętam bardzo dobrze czasy naszej współpracy i cieszę się, że dochowuje wartości demokratycznych, praworządnych, jest z nami po stronie opozycyjnej w tej ważnej kwestii, przeciwko łamaniu prawa i tak dalej, i tak dalej. Czyli Kukiz głosujący z PiS-em to kompletny dureń lub sprzedajna szmata. Kukiz głosujący z Platformą to człowiek szlachetny, zawsze stający po stronie dobra.
Wiadomym jest, że politycy patrzą zawsze na sojuszników swoich spraw w sposób bardzo taki wyrozumiały i z drugiej strony, kiedy otrzymują no taką gorzką pigułkę pod tytułem, że ktoś głosuje z przeciwną stroną, no to są rozczarowani i wielokrotnie też byłem rozczarowany postawami różnych polityków, moich kolegów politycznych.
No ale może nie warto wypowiadać się aż tak brutalnie, bo później trzeba połykać własny język.
Panie pośle... Prawda, warto mieć, ale wie pan, no to krew nie woda. No, to jest tak, że czasami emocje chwili są takie, że kogoś po prostu strasznie rozsierdza, że właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy zyskuje poparcie posłów Pawła Kukiza.
Dobrze, czy rzeczony Paweł Kukiz byłby, panie pośle, dobrym kandydatem, czy jest dobrym kandydatem na stanowisko szefa przyszłej Komisji Śledczej do spraw podsłuchów?
No nie wiem, myśmy jeszcze na ten temat w szczegółach o personaliach nie rozmawiali, tym bardziej, że dzielenie skóry na niedźwiedziu jest bardzo złudne. No, trzeba pamiętać, że dzisiaj ta większość jest tak naprawdę równością w Sejmie. Jeśli chodzi.
No tak, nawet ale gdyby zagłosowali wszyscy, gdyby zagłosowali zgodnie z przewidywaniami, to znaczy zgodnie z dyscypliną partyjną i tak dalej, no to ta komisja by nie powstała.
No więc dlatego, jeśli okaże się, że dzięki Pawłowi Kukizowi można tę komisję powołać, komisję w sprawie Pegasusa, więc nielegalnych podsłuchów polityków i osób publicznych w Polsce, to moim zdaniem warto nawet i ten na ołtarzu ten koszt ponieść, ale oczywiście trzeba na ten temat dalej
Panie
rozmawiać.
Panie, czy Platforma Obywatelska wyłuskuje posłów koalicji w sprawie właśnie Komisji Śledczej? Borys Budka już deklaruje, że w klubie PiS jest kilka osób przyzwoitych. Wystarczy, że mogą nie dojechać na głosowanie, podpowiada.
Wszystko jest możliwe, panie redaktorze. Wiadomo, że ta władza gnije i ta kadencja...
Czyli wy te zgniłki chcecie wyciągnąć, składem. Bo wtedy będzie już nie będą zgnili, tylko znowu będą szlachetni i fajni, tak?
No nie, ale mówimy o władzy, czyli o obozie, który dzisiaj zajmuje kancelarię premiera.
A czyli to premier gnije, rozumiem, a nie ci szlachetni posłowie PiS-u, którzy gotowi byliby ewentualnie głosować z wami?
No nie, ale mamy już w tej kadencji przykłady ludzi, którzy posłów Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, którzy tam się nie najlepiej czują. Część z nich zrezygnowała z bycia w klubie Prawa i Sprawiedliwości, a przecież jakby krytyczni byliśmy wobec całego ogółu
Panie
posłów.
Panie pośle, pan jako wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, wieloletni poseł PiS-u też mógłby być tutaj w tej sprawie nieco ostrożniejszy, ale panie pośle, pytam o co innego, pytam czy wyłuskujecie ich, czy szukacie tam większości?
Myślę, że trzeba szukać tam większości i wiadomo, że dzisiaj sposobem na obalenie tego rządu jest tak naprawdę pozbawienie go większości. Jeśli wśród posłów Zjednoczonej Prawicy znajdą się tacy, którzy uważają, że ich, znaczy oni już nie wiążą żadnych nadziei z rządem Mateusza Morawieckiego, to serdecznie zapraszamy do rozmów. I są
zawsze możecie liczyć, drodzy posłowie PiSu, na jakieś stanowiska. Intratne może miejsca na liście, ale panie pośle, ważniejsze głosowanie przed nami, jeszcze wcześniej, zanim będzie głosowanie nad komisją śledczą, głosowanie nad immunitetem Mariana Banasia. No, pozwoli pan, że zacytuję. Najważniejsze jest to, by Marian Banaś przestał być prezesem Najwyższej Izby Kontroli, bo to kompromituje państwo polskie. To Borys Budka. Grzegorz Schetyna dopytywał, czy to normalne, że na szefa NIK awansuje człowiek oskarżany o związki z układami mafijnymi i nepotyzmem. Szefem Kurnika zostaje Lis. Żartował sobie. No, poseł Tomczyk, wtedy chyba szef klubu, zdaje się, mówił, że dopóki pan Banaś będzie prezesem NIK, nie można mówić o tym, że mieszkamy w uczciwym polskim państwie, tylko to też dowcip wyuczony w Republice Banasiowej. I tych cytatów mam całe mnóstwo. Banaś był gangsterem i przyjacielem gangsterów dla was wtedy. Kim jest teraz?
Ja odpowiem trochę w nurcie, od którego pan zaczął dzisiaj. Święty Paweł też był szawłem i też się nawrócił.
A czyli Banaś się nawrócił wtedy, lata, kiedy z prywatnej zemsty przeciwko PiS-owi poszedł na wojnę z Prawem i Sprawiedliwością, tak?
No wie pan, myślę, że Banaś dzisiaj to, co robi, też wynika z tego, jak go PiS traktował, ale w tym samym czasie, kiedy wtedy posłowie koalicji wyrażali bardzo krytyczne uwagi na temat Mariana Banasia, w tym samym momencie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj wnioskują o uchylenie immunitetu, zachwalali go z każdej
strony. Tak, to prawda. Wczoraj mówiłem to Radosławowi Foglowi, ale jak widać, jest tutaj pełna symetria. Wyście wtedy uważali, że to gangster i przyjaciel gangsterów i dzisiaj chcecie, by ten gangster i przyjaciel gangsterów, to jest wszystko cytat, był szefem Najwyższej Izby Kontroli. Czy ja dobrze rozumiem?
Tamte słowa były wypowiadane w okolicznościach, kiedy wiedzieliśmy dzięki dziennikarstwu śledczemu, co Marian Banaś robił wcześniej, ale dziś mamy tą szerszą wiedzę, bo wiemy, co robi Marian Banaś.
Panie pośle, to niech mi pan odpowie na pytanie. Pan, człowiek, który zapewne myśli o sobie, nie bez podstaw oczywiście, że jest człowiekiem szlachetnym, uczciwym i bezkompromisowym. Czy szlachetny, uczciwy, bezkompromisowy Paweł Poncyliusz, harcerz, którego pamiętam z pradawnych czasów, czy ten Paweł Poncyliusz dzisiaj będzie głosował za immunitetem, za uchyleniem immunitetu Marianowi Banasiowi, czy przeciwko?
Na pewno będę głosował tak jak cała Koalicja Obywatelska i dzisiaj moim zdaniem dla interesów państwa i dla również demokracji ważne jest to, żeby Marian Banaś w takiej sytuacji, jaka jest, został na swoim stanowisku.
Marian Banaś mówi, że wszyscy powinni być równi wobec prawa. Czy to nie oznacza, że na przykład on powinien zrzec się immunitetu? Równi wobec prawa, znaczy jak wszyscy inni.
To jest chyba dobre rozwiązanie, to znaczy to niech Marian Banaś ocenia, czy chce zrzec się immunitetu.
To jest bardzo dobra postawa, Krzysztof, ja też będę oceniał, czy będę się chciał poddać prokuraturze, czy nie. RMF24.pl.
Prokuratura to jest Ziobro, który podsłuchuje polityków i prokuratorów.
Będziemy pytali o spotkanie premiera z opozycją w sprawie koronawirusa i jeszcze parę innych rzeczy, ale to wszystko w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Panie pośle, bo wątek Mariana Banasia, pan pozwoli, że ja skwituję raczej niż spytam, czy to nie jest właśnie tak, a może właśnie spytam, jak to mówił parę dni temu Joachim Brudziński, że to jest mądrość etapu. Pan wzywał Mariana...
Mądrość etapu.
Tak, państwo wzywali Mariana Banasia do tego, żeby odszedł. Państwo mówili, że najważniejsze, żeby taka postać nie była na czele NIK-u. A dzisiaj pan mówi, że najważniejsze, żeby była. Nic się nie zmieniło. To jest ten sam Banaś z tymi samymi zarzutami korupcyjnymi. Ten sam Banaś, który robił dziwne interesy w Krakowie, który wszedł w posiadanie hotelu w dziwny sposób, w którym nagrano i pokazano, jak gangsterzy mówią, to ja dzwonię do Mariana. No i którego syn robił z tymi gangsterami...
Do Banasia. Nie było powiedziane.
Dobrze,
do
Banasia.
Do Banasia.
Aha, do jakiegoś innego, a właśnie, pan jest geniuszem, może chodziło o zupełnie innego Banasia, może to jest Czesław Banaś z Będzina.
Nie, to na pewno nie. Jeszcze raz powtarzam, bo to moim zdaniem powinno wybrzmieć. Mamy przykład tego, co robi Marian Banaś w Najwyższej Izbie Kontroli. Ja też byłem sceptyczny wobec tego, że jego najbliżsi współpracownicy w Ministerstwie Finansów
brali udział.
Nie, panie pośle,
mamy przykład czegoś, ja się cieszę, że to wreszcie wybrzmiewa. To jest, proszę państwa, taki przykład, jak rzadko kiedy widać, no takiej niesłychanej już zupełnie hipokryzji. I zarówno ze strony PiS-u, który wtedy Banasia bronił, jak i z waszej strony, bo wyście go wtedy atakowali. Okazuje się, że wtedy mieliście rację, ale dzisiaj tego samego człowieka będziecie bronić.
Ale panie redaktorze, nawet patrząc już w kategoriach takiego interesu politycznego.
No właśnie, to jest to, co rozumiecie najlepiej. Tak.
Ale nie, to może pan pozwolić mi dokończyć.
Tak,
co nam daje dzisiaj odwołanie Banasia? To, że powołają przysłowiowego Mejzę do Najwyższej Izby Kontroli? To nam daje dzisiaj to, co będzie dzięki temu większa transparentność funkcjonowania
panie pośle,
państwa.
Interes polityczny to jest Marian jedyny język, jakim się posługujecie ze zrozumieniem. To jest niestety prawda. A co wam podpowiada interes polityczny? Bo jak widać, interesy takie jak jakaś uczciwość w życiu publicznym.
To nie jest tylko w kategoriach interesu politycznego.
Nie, no błagam pana, ale na litość boską. No przecież normalny człowiek myśli sobie tak.
Dzięki Banasiowi wiedzieć więcej o funkcjonowaniu na przykład systemu Pegasus w Polsce. Mm-hmm. To dzisiaj od niego, dzięki niemu wiemy, bo ministrowie...
Nic od niego nie wiemy, bo Marian Banaś nie jest w stanie tego zbadać, ale dobrze. Niech i tak będzie. Panie pośle, bo sprawa jest, myślę, że dla ogromnej większości, jeśli nie dla każdego z naszych słuchaczy, oczywista. No. Interes polityczny każe wam bronić Banasia, tak jak kazał wam go atakować. PiS-owi odwrotnie. No i już, no i przecież to wszyscy widzą, więc już może niech pan nie brnie, bo też twarz ma się tylko jedną, a i nazwisko rzadkie, więc się pan nie ukryje.
Nigdzie nie brnę. Uważam tylko już ostatnie zdanie na ten temat, że dziś NIK pod wodzą Mariana Banasia daje więcej, jeśli chodzi o interes państwa, o walkę z niedemokratycznymi procedurami w rządzie. I to jest powód, dla którego dzisiaj nie ma powodu, żeby wymieniać Banasia, jeśli Banaś dzisiaj stoi...
Jak to dobrze, że ja naprawdę nie muszę być politykiem i powtarzać teraz takich rzeczy. Zmieniać zdanie w takich sprawach co dwa lata, albo
wie
i
pan co,
częściej.
Zmieniłem zdanie w kilku rzeczach.
Zauważyłem.
20 lat.
Oj, tak, tak.
Tak.
Całkowicie zmienił pan zdanie i w związku z tym rodzi się pytanie, co zostało z dawnego Pawła Poncyliusza?
Tylko kołek w płocie nie zmienia zdania, panie redaktorze.
Oj, tak,
jeżeli
tak.
Są
bo
jakieś
kołek w płocie nie ma interesów, a
nie,
państwo doskonale rozumiecie swoje
interesy.
Panie pośle, czy możemy przejść do innego tematu? Już nie do Pawła Poncyliusza przez sekundę i nie do Mariana Banasia. Rozumiem, że to dwie postacie, o których chciałby pan dużo mówić, ale Mateusz Morawiecki zaprasza opozycję na dzisiaj, na spotkanie w sprawie koronawirusa, to znaczy w sprawie walki z pandemią. Czy Platforma się stawi, a jeśli tak, to co będziecie chcieli usłyszeć od premiera i będziecie żądali od niego?
Na pewno przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej stawią się dla szacunku dla wyborców, a nie dla szacunku dla pana premiera takiego nadzwyczajnego, dlatego że pan premier zawalił
wszystko. Szacunek wobec premiera nie obowiązuje posłów Platformy, rozumiem.
Znaczy, na pewno w mniejszym stopniu niż szacunek wobec Polaków, którzy dzisiaj są...
Na litość boską, panie pośle, pan dzisiaj źle wstał, naprawdę mówi pan takie rzeczy. Przecież to będzie wykorzystane przeciwko panu. No, w końcu kiedyś Platforma, nie wiem czy pan w niej będzie, bo może zdąży pan zmienić partię, ale zakładając, że będzie pan jeszcze w Platforma będzie być może miała kiedyś premiera. I wtedy ktoś powie, Poncyliusz mówił, że premierowi nie należy się szacunek.
Nie. Powiedziałem w drugim zdaniu, że należy się szacunek tylko wynikający z premierostwa,
po tym, jak
ale
pana,
nie należy
po
się
tym, jak pana dopytałem,
z powodu
panie
tej
pośle,
inicjatywy, no. Dlatego że tego typu spotkań i na forum Kancelarii Premiera, i na forum Sejmu było kilka i to była mowa trawa.
Ale
i
może pan powiedzieć, że rozmowy z premierem nic nie dają, ale pan wybrał inny sposób. Pan powiedział, że nie należy, że
nie.
Premier sam w sobie nie ma szacunku waszego. No.
Nie, ale to panie redaktorze, no myślę, że w dzisiejszej sytuacji, jaką mamy w COVID-zie w Polsce, naprawdę to, ta moja semantyka pod tytułem, że należy się szacunek dla Polaków, mniejszy szacunek dla Morawieckiego, nie ma znaczenia. Jest pytanie takie, co dzisiaj premier Morawiecki ma na stole do zaproponowania wszystkim siłom politycznym w Sejmie? Moim zdaniem no ja, nie ma nic do zaproponowania. To jest znowu PR-owski zabieg, o którym dowiemy się za ileś miesięcy z maili Dworczyka, że napisali sobie w temacie, jesteśmy w
maili
głębokiej...
Dworczyka, a tak a propos, pan był z Michałem Dworczykiem w jednej drużynie, czy byliście obok?
W jednym chówcu byliśmy razem. To prawda.
Przyjaciele z harcerstwa, ale... a dzisiaj będzie go pan zagryzał. No dobrze, dobrze.
Ale ja nie będę zagryzał, ja tylko pokazuję, że maile Dworczyka pokazują cynizm tej władzy, polegający na tym, że jedno się mówi do telewizora, a tło tego w mailach...
Cynizm tej władzy, proszę pana, zaczęliśmy rozmowę od Mariana Banasia. To jest dokładnie cynizm i władzy, i opozycji.
Od świętego Pawła zaczęliśmy rozmowę.
Dobrze, cynizm i władzy, i opozycji. To, więc wie pan, zostawmy to. Ja mam pytanie takie. Będzie głosowana... najprawdopodobniej rzecz jasna, tak zwana ustawa Hoca. To jest ustawa z grubsza, która daje możliwość pracodawcy, by sprawdzał to, czy jesteśmy zaszczepieni, ewentualnie czy przechorowaliśmy COVID, nasze tak zwane paszporty COVIDowe, czy jak zwał, to zwał. Będziemy miał takie prawo. Czy poprzecie tę ustawę?
W tej formie, jaka jest dzisiaj procedowana i przepychana przez Prawo i Sprawiedliwość, przypuszczam, że nie, ale powiem
po prostu
dlaczego.
A ja wiem dlaczego, dlatego, że to przepycha Prawo i Sprawiedliwość, tak?
Nie, bo problem polega na tym, my widzimy ryzyko i Polski Ład pokazuje, że wszystkie nasze wróżby, jeśli chodzi o ryzyka, się spełniają i to jeszcze z dwójnasób. To jest kwestia tego, że pracodawca będzie miał uprawnienia do sprawdzania tych paszportów, a potem pracodawca będzie ponosił konsekwencje za to, że ktoś zaraził resztę pracowników. To znaczy, że cały ciężar odpowiedzialności za zachorowania w zakładzie będzie spadał na pracodawcę, kiedy z drugiej strony pracodawca może to sprawdzić.
Dobrze, ale to co proponujecie?
Znaczy, myśmy proponowali już dawno, po pierwsze, paszporty covidowe.
No to właśnie teraz chcą je wprowadzić i my Platforma, mówimy nie.
Nie, my mówimy tylko o tym, żeby za chwilę się nie okazało, że pracodawca jest winny COVID-owi w Polsce, a nie Morawiecki, Kaczyński.
Morawiecki i Kaczyński są winni COVID-owi w Polsce,
cała
tak?
Cała rzesza ministrów, którzy się tym zajmują.
Chryste, panie, naprawdę, dzisiaj Paweł Poncyliusz bije rekordy, panie pośle. No, Morawiecki i Kaczyński są winni COVID-owi w Polsce? To z Chin sprowadzili, rozpylali tutaj z samolotami, jak stonkę zrzucali?
Z samolotami przywożono maseczki, które nie miały żadnych certyfikatów i pan premier się na tle tych samolotów i pan premier Sasin fotografowali. Mi tylko chodzi o to, że dzisiaj mamy najwyższy odsetek śmiertelny, jeden z najwyższych na świecie, najwyższy chyba w Europie i to są między innymi skutki braku decyzji, jakie podejmował obóz władzy.
Pytam pana, jakie decyzje należy podjąć?
Moim zdaniem trzeba było dawno już wprowadzić paszporty covidowe.
Dobrze, co teraz trzeba zrobić? Panie pośle, co teraz trzeba zrobić? Pan mówi, co trzeba było zrobić dawno.
Panie redaktorze, odpowiem panu jak parę dni temu w publicznej telewizji. Pan mnie pyta, że Morawiecki z Kaczyńskim podpalili stodołę. Co pan zrobi, żeby ta stodoła nie płonęła? No nie da rady dmuchnąć i zgasić jak świeczkę płonącej stodoły, a do tej stodoły, pod tę stodołę oni podkładali ogień przez długie miesiące. Apelowaliśmy do tego, o to, żeby zająć się tym jeszcze w wakacje. Jeśli mają przedsiębiorcy mieć skuteczny instrument, to ja uważam, że przedsiębiorca nie tylko sprawdza paszport covidowy, ale również może odprawić na urlop bezpłatny pracownika, który nie chce takiego paszportu covidowego udostępnić.
To jest jedna poprawka, jedna drobna poprawka, którą wystarczy w takim razie wprowadzić. A wy...
Z tego co wiem, były takie poprawki zgłaszane i one zostały odrzucone. Także,
była też poprawka
naiwni,
dotycząca obowiązkowego szczepienia posłów. Panie pośle, czy pan jest za obowiązkowym szczepieniem posłów? I senatorów rzecz jasna.
Znaczy ja nie mam problemu z tym, żeby posłowie i senatorowie się zaszczepili. Uważam, że kilka innych grup zawodowych...
Ja nie pytam, czy pan ma problem, panie pośle. Czy pan będzie głosował, bo ta poprawka będzie głosował, będzie w Sejmie też. Czy pan jest za obowiązkowym szczepieniem dla parlamentarzystów?
No, mogę być. to nie jest problem. Nie przypuszczam, żeby tam było
mogę
zbyt wielu...
być, ale mogę nie być. Znaczy, no panie pośle, no nie, trochę powagi.
Nie mamy tego uzgodnionego. Ja się tylko obawiam, że władza nas...
nie mamy uzgodnionego, to znaczy, że co, że pan nie wie w takim razie, co pan myśli, nie, bo pańskie zdanie jest jak zdanie Związku Radzieckiego.
Klub
tak?
jest dzisiaj. Panie redaktorze, klub jest dzisiaj, będziemy o tym rozmawiać, ale tylko chcę powiedzieć, że nie chcę być dzisiaj wciągnięty w współodpowiedzialność za takie drastyczne wzrosty zachorowań w Polsce na COVID, za które jest winny rząd i
panie
nic
pośle,
więcej. To
ja
rząd ma dzisiaj
pytanie
instrumenty.
Do pana. Rząd ja wiem, że pan jest posłem tej opozycji i pańskim zbójeckim prawem jest krytykowanie rządu za wszystko. Pan z tego prawa korzysta rzeczywiście bez umiaru, ale pytanie jest konkretne. Czy pan głosowałby za obowiązkowymi szczepieniami dla wszystkich dorosłych Polaków, tak jak chciałaby Lewica?
Nie, chyba nie. Nie uważam, że to aż
nie,
tak daleko
to nie odpowiadałby pan za rozwój COVID-a w Polsce? Nie odpowiadałby pan w takim razie za podpalanie stodoły?
No nie, bo to wie pan, stodoła już płonie, na tym cały problem
A pan
polega.
Będzie podrzucał jeszcze żagnie.
Nie będę
płonąc.
Podrzucał.
No jak to nie?
Niech pan popatrzy na przypadek Wielkiej Brytanii, gdzie wystarczyło po prostu dobrze egzekwować paszport covidowy i przymuszać trochę regulacjami...
I mieć ponad 300 tysięcy zachorowań dziennie, to prawda.
No tak, ale ma pan państwo dużo większe niż Polska.
A wie pan ile razy większe?
No, tam chyba jest 70 milionów.
No prawie, no dobrze, no niech będzie nawet, że dwa razy większe. No, ponad no 300 tysięcy, no więc wie pan, no to jakby to panu...
To pytanie jeszcze, ile mamy zgonów przy tej okazji, bo na koniec wielu z nas przeszło COVID-a, chorowało na COVID-a i nawet o tym do końca nie wiedziało. Jest
dobrze,
pytanie, ile jest zajętych łóżek i ile dzisiaj dziennie umiera ludzi. No w Polsce bijemy rekordy, ale powiedzmy sobie uczciwie, żeby mieć te łóżka COVID-owe, trzeba pozamykać inne oddziały, które miały leczyć na bieżąco Polaków i nie mogą leczyć i ci ludzie są odprawiani do domu, czekają na lepsze czasy, na mniejszy COVID. Także to nie jest tylko kwestia, że nagle zbudujemy ileś szpitali tymczasowych i postawimy COVID-owe, tylko to jest tak, że to jest dzisiaj kosztem obecnej służby zdrowia.
Paweł Poncyliusz był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Się nisko, do widzenia. Dnia.